Ludzie Biblii. Józef w Egipcie. Józef był synem patriarchy Jakuba i Racheli. Urodził się podczas pobytu Jakuba u jego wuja Labana, któremu służył za dwie żony. Jakub darzył Józefa szczególną miłością, ponieważ urodziła go bardzo kochana przez niego Rachela. Bracia go jednak nie lubili i, jak wspomnieliśmy już w poprzednim opowiadaniu, sprzedali go madianickim handlarzom udającym się do Egiptu. W Egipcie kupił go urzędnik królewski Potifar. Józef bardzo prędko zdobył jego zaufanie i wkrótce został zarządcą jego domu. Był pięknym młodym człowiekiem i stał się przedmiotem pożądania nudzącej się żony swego właściciela, która chciała go skłonić do niedwuznacznej zabawy. Spotkała się jednak z wytrwałą odmową, za co zemściła się, oskarżając go o próbę gwałtu. Jej mąż, rozgoryczony właściciel Józefa, wtrącił go do więzienia. Ale i tam Józef szybko zdobył zaufanie i życzliwość naczelnika więzienia, który uczynił go swoim pełnomocnikiem wobec więźniów. Spotkał tam dwóch znacznych więźniów. Jednym był podczaszy faraona, a drugim przełożony jego piekarzy. Pewnego razu opowiedzieli Józefowi swoje sny, z których on odczytał, że przełożony piekarzy zostanie stracony, a podczaszy wróci na dwór faraona. Tak się stało. Ułaskawionego więźnia Józef prosił o wstawiennictwo u faraona, ale ten szybko o nim zapomniał. Dwa lata później sam faraon miał dziwne sny, których nikt nie umiał mu wyjaśnić. Dopiero wtedy, uwolniony podczaszy, przypomniał sobie o Józefie. Faraon kazał wezwać Józefa i opowiedział mu swoje sny. Śniło mi się, że stałem nad brzegiem Nilu i nagle z Nilu wyszło 7 krów tłustych i pięknych, które zaczęły się paść wśród sitowia. A oto 7 krów innych wyszło za nimi, chudych i tak brzydkich, że podobnie brzydkich nie widziałem w całym Egipcie. Krowy chude i brzydkie pożarły owych 7 krów pierwszych, tłustych, gdy te znalazły się w ich brzuchach, nie było wcale znać, że tam weszły. Te, które je pożarły, były nadal tak samo chude jak poprzednio. I ocknąłem się. A potem zobaczyłem we śnie 7 kłosów wyrastających z jednej łodygi, zdrowych i pięknych. Lecz oto 7 kłosów zeschniętych, pustych, zniszczonych wiatrem wschodnim wyrosło po nich. I te puste kłosy pochłonęły owych 7 kłosów pięknych. A gdy to opowiedziałem wróżbitom, żaden nie potrafił mi wytłumaczyć. Sen twój o faraonie jest jeden, wyjaśnił mu Józef. To, co Bóg zamierza uczynić, zapowiedział tobie, faraonie. 7 krów pięknych to 7 lat i 7 kłosów pięknych to też 7 lat. 7 zaś krów chudych i brzydkich, które wyszły za tamtymi, 7 kłosów pustych i zniszczonych wiatrem wschodnim to też 7 lat, ale głodu. Bóg uczyni tak, jak pokazał faraonowi, ciągnął dalej Józef. Bo nadejdzie 7 lat obfitości wielkiej w całym Egipcie, a po nich nastanie 7 lat głodu i pójdzie w niepamięć cała ta obfitość w Egipcie, gdy głód będzie niszczył kraj. A potem dodał: teraz więc niech faraon upatrzy sobie kogoś roztropnego i mądrego i ustanowi zarządcą Egiptu. Niech faraon tak ustanowi nadzorców, by zebrać 5 część urodzaju w Egipcie podczas 7 lat obfitości. Niechaj oni nagromadzą wszelką żywność podczas tych lat pomyślnych, które nadejdą. Niechaj gromadzą zboże do rozporządzenia faraona jako zaopatrzenie dla miast i niechaj go strzegą. A będzie ta żywność zachowana dla kraju na 7 lat głodu, które nastaną w Egipcie, tak więc nie wyginie ludność tego kraju z głodu. Faraon uwierzył w jaśnieniu Józefa i nie szukał daleko kandydata na odpowiedniego zarządcę Egiptu. Wybrał na to stanowisko właśnie Józefa. Oto ustanawiam cię rządcą całego Egiptu. Zdjął swój pierścień z palca i włożył go na palec Józefa i kazał go obec w szatę z najczystszego lnu, a potem zawiesił mu na szyi złoty łańcuch i nadał Józefowi imię Safinat Paneach, to znaczy zarządca. Dał mu też za żonę Asenat, córkę kapłana z On imieniem Potifera i tak stał się Józef rządcą Egiptu, a miał wówczas lat 30. Józef wprowadził w życie pomysł, który przedstawił faraonowi. W ciągu 7 urodzajnych lat zgromadził wiele żywności. W tym też okresie, zanim nastały lata głodu, urodzili mu się 2 synowie. Starszemu dał imię Manasses, a młodszemu Efraim. Po 7 latach nastał głód, zarówno w Egipcie, jak i w sąsiednich krajach. Wtedy Józef zaczął sprzedawać zboże Egipcjanom i przybyszom z okolicznych krajów. Głód dotknął również mieszkańców Kanaanu, a wśród nich Jakuba i jego synów. Pewnego dnia przed Jakubem stanęli także jego bracia, aby zakupić zboże. Józef poznał ich natychmiast, a potem sam dał się im poznać. W końcu sprowadził do Egiptu całą swoją rodzinę, ale z tym wszystkim ze szczegółami zapoznamy się w następnej pogadance. Dziś pragnę przypomnieć dalsze dzieje Józefa i zastanowić się nad ich historycznym prawdopodobieństwem. W okresie głodu Egipcjanie kupowali zboże najpierw za pieniądze, które Józef odprowadzał do skarbca faraona. Gdy mieszkańcom Egiptu skończyły się pieniądze, płacili za zboże swoim dobytkiem żywym, końmi, stadami owiec i wołów, a gdy przejął już cały ich żywy dobytek, głodni mieszkańcy zaoferowali mu ziemię i siebie samych. Mówili: będziemy niewolnikami faraona, a nasza ziemia jego własnością. Byleś nam dał ziarno do siania, przetrwamy, nie pomrzemy, ziemia nasza nie będzie leżała odłogiem. Sprzedawał im zatem zboże za ziemię. W ten sposób wykupił wszystkie grunty w Egipcie dla faraona, a ludność zaś od jednego do drugiego krańca Egiptu przeniósł do miast. Nie wykupił tylko gruntów kapłanów, gdyż był przywilej faraona dla kapłanów i na jego podstawie mieli oni zapewnione utrzymanie, dlatego nie sprzedali swych gruntów. Gdy nadeszła wiosna, dawał mieszkańcom zboże na obsianie pola i na wyżywienie. Zobowiązywał ich tylko, aby 1/5 plonów przekazywali faraonowi. Z opisu Księgi Rodzaju wynika, że podczas 7 lat urodzaju i 7 lat głodu Józef spełniał rolę pełnomocnika faraona nie tylko w sprawach dotyczących wyżywienia, ale w zarządzie całym krajem, zgodnie z postanowieniem władcy, któremu wyjaśnił jego sny. Faraon bowiem powiedział wówczas: ty zatem będziesz nad moim dworem i twoim rozkazom będzie posłuszny cały mój naród. Jedynie godnością królewską będę cię przewyższał. Oto ustanawiam cię zarządcą całego Egiptu. Ja jestem faraonem, ale bez twej zgody nikt nie ośmieli się czegokolwiek przedsięwziąć w całym kraju egipskim. Józef dożył 110 lat, a gdy został zarządcą Egiptu, miał lat 30. Nie wiemy jednak, czy do końca swego długiego życia pełnił tę rolę zarządcy. Przed śmiercią zobowiązał swoich braci, aby zabrali jego kości do Kanaanu, gdy Bóg wyprowadzi ich kiedyś z Egiptu. Po śmierci zabalsamowano go zwyczajem egipskim i złożono do trumny w Egipcie. W Księdze Wyjścia czytamy, że gdy Izraelici wychodzili z Egiptu, zabrano kości Józefa, a z Księgi Jozuego dowiadujemy się, że w Kanaanie złożono je w grobie, ale nie w grobie patriarchów, czyli na polu, który Abraham zakupił na grób Sary, ale pochowano go koło Sychem, na polu, które Jakub kupił od miejscowych ludzi. Obszerne opowiadanie Księgi Rodzaju o Józefie skłania nas do pytania, czy taka kariera Hebrajczyka jest prawdopodobna w świetle tego, co wiemy o państwie faraonów. Niewątpliwym faktem był długi pobyt Izraelitów w Egipcie. Według Księgi Wyjścia pobyt ten trwał 430 lat. 400 lat niewoli egipskiej zapowiadał Bóg już Abrahamowi. Tę zapowiedź przypomina święty Szczepan w swoim przemówieniu zamieszczonym w Dziejach Apostolskich. Wspomnienie o niewoli egipskiej, o uwolnieniu z niej jest tak ważnym elementem świadomości historycznej Izraelitów, że tego faktu nie można w żaden sposób przekreślić ani podważyć. Istotną informacją, jaką przekazuje nam opowiadanie o Józefie, stanowią okoliczności, w jakich doszło do tego, że Izraelici znaleźli się w Egipcie na tak długi czas. Pobyt Józefa i osiedlenie się Izraelitów w Egipcie najprawdopodobniej miały miejsce w okresie, gdy Egiptem rządzili Hyksosi. Sama ich nazwa niewiele nam mówi, bo termin Hyksosi w języku egipskim znaczy tyle samo, co obcy książęta. Był to lud semicki, wywodzący się, podobnie jak Hebrajczycy, z pnia amoryckiego. Do Egiptu przybyli najprawdopodobniej z Kanaanu. W 18 i 17 stuleciu przed Chrystusem przejęli władzę nad całym Egiptem i panowali tam ponad 100 lat. Swoją władzę rozciągali na tereny północno-wschodnie, aż do granic Mezopotamii. Spod ich panowania Egipt wyzwolił się dopiero w połowie XVI wieku. Jest więc możliwe, że to oni tak życzliwie potraktowali bliski im pochodzeniem klan Jakuba, który również przybył z Kanaanu. Jest też możliwe, że wcześniej Józef mógł otrzymać od nich jakieś ważne stanowisko, na którym przyczynił się do przejęcia na własność ziemi Egipcjan, a tym samym uzależnienia miejscowej ludności od władcy wywodzącego się spośród Hyksosów. Według przyjętej chronologii Hyksosi rządzili Egiptem od około 1720 do około 1560. Opisane w naszym opowiadaniu zdarzenia mogły mieć miejsce około 1650 roku. Później, około 1580 roku, faraon z rodzimej dynastii egipskiej wypędził Hyksosów z Egiptu. Choć Izraelici pozostali tam nadal, stosunek władz egipskich do nich uległ prawdopodobnie zmianie. Opis ucisku Izraelitów ze strony Egipcjan przedstawiony w Księdze Wyjścia zaczyna się od wzmianki, że rządy w Egipcie objął nowy król, który nie znał Józefa. Zaraz po wygnaniu Hyksosów Izraelici znaleźli się w nowej sytuacji, która z czasem pogarszała się coraz bardziej, gdy faraonowie, starający się umocnić państwo, uświadomili sobie, że Izraelici stają się coraz bardziej licznym i potężniejszym narodem. A więc opowiadanie o Józefie przede wszystkim daje nam relację, w jaki sposób Izraelici dostali się do Egiptu, gdzie rozwinęli się w taki olbrzymi lud. Ale istniała u nich także inna tradycja o tym, w jakich okolicznościach Jakub trafił z rodziną do Egiptu. Haggada paschalna pochodząca z II wieku przed Chrystusem, zawierająca liturgię domowych obchodów święta Paschy, dość powszechnie przyjęta przez Żydów, opowiada, że Jakub ze swoją rodziną schronił się w Egipcie, gdy prześladował go wuj Laban. A więc gdy uciekł od Labana, ten Laban go prześladował aż do Kanaanu i wtedy schronił się Jakub w Egipcie przed prześladowaniem tego swego wuja. I w ten sposób Egipcjanie tam pozostali aż do czasów, kiedy zaczęło się ich prześladowanie i prosili Boga o wyzwolenie z niewoli egipskiej.